Zapraszam, Beata Lubecka.
Gościem Radia Z, dzień dobry, jest dzisiaj Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
Porozmawiamy oczywiście o tym, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ukraińsko-rosyjskiej, ale zanim o to zapytam, to chciałabym zapytać o te ostatnie doniesienia, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma przylecieć do Europy i ma odwiedzić Bratysławę, a nie Warszawę. Dlaczego?
No to jest decyzja administracji amerykańskiej. No, nie odwiedzi też inne stolice, nie tylko nie odwiedzi Warszawy, odwiedzi właśnie tą jedną.
No dobrze, ale czy to w takim razie dowodzi tego, że wypadliśmy z kręgu najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych?
Niczego to nie dowodzi, poza tym, że znajdujemy się w kręgu bliskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, chociażby przez obecność amerykańską, wojskową na terenie Polski, a nie na terenie Słowacji. I chociażby poprzez...
No ale te decyzje już zapadły, a jednak to będzie dość symboliczne, jeśli Joe Biden odwiedzi najpierw Bratysławę, a nie Warszawę.
No ale nie odwiedzi Paryża też, nie odwiedzi tym razem, nie odwiedzi Londynu, prawda, Sztokholmu. No.
Ale tamtejsza prasa słowacka pisze, że to miało być takie wyróżnienie dla Słowacji jako dla najbardziej demokratycznego państwa regionu.
No, to są opinie prasy. Ja myślę, że tutaj jakby kwestia wagi i znaczenia Polski regionalnej, ale również na poziomie europejskiej, w perspektywie amerykańskiej, ona nie ulega żadnej zmianie, żadnemu pomniejszeniu poprzez tą wizytę.
Czyli rozumiem, że nie martwicie się tym w Pałacu Prezydenckim?
Nie, no nie jest to jakiś istotny problem, ale nie traktujemy tego jako jakiś ważny sygnał skierowany do Polaków. To jest ważny sygnał skierowany do Słowaków, ale nie do pozostałych Europejczyków, nie do Niemców, nie do Hiszpanów, nie do Włochów, nie do Polaków.
No ale Joe Biden de facto wciąż nie wykonał telefonu do pana prezydenta Dudy. To tam naprawdę nie jest znak, że raczej wypadliśmy z tego kręgu najbliższych współpracowników, sojuszników Stanów Zjednoczonych.
Sojuszników. Nie jest to. To mamy kontakt z administracją amerykańską. Kontaktowałem się ja bezpośrednio z doradcą do spraw bezpieczeństwa. Były rozmowy naszego ministra spraw zagranicznych z szefem Departamentu Stanu. Również minister Szczerski, odpowiedzialny za relacje międzynarodowe, jest w kontakcie z otoczeniem Bidena. Konsultował się ostatnio na tematy ukraińskie. Także no, mamy kontakt z nową administracją i oceniamy, że to jest nie tylko klimat kontynuacji co do głównych linii, ale również takiej gotowości z dwóch stron, no oczywiście, bo to jest przede wszystkim polskim interesem do tego, żeby pewne działania, zwłaszcza wobec tego, co się dzieje na wschodzie, zintensyfikować we współpracy z Amerykanami właśnie.
No właśnie, jeśli mówimy o tym, co się dzieje na wschodzie, to sytuacja jest naprawdę groźna. Mamy przy granicy z Ukrainą bardzo dużo rosyjskich wojsk. Nie wiadomo, jak Rosja będzie się zachowywać. Wizja konfliktu jest bardzo realna, tak mówił naszej reporterce ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Ukraina oczekuje od nas pomocy. To jak możemy pomóc Ukrainie?
Ukraina na tym etapie no, oczekuje pomocy w dwóch wymiarach. W pierwszym rzędzie oczekuje, bo to jest to, co jest najłatwiej, zdecydowanej akcji dyplomatycznej ze strony Zachodu.
Czyli sankcje, tak?
Sankcje, nacisk, no, jest dużo elementów. Są sankcje, ale przypomnę, są też manewry. Ja przypomnę, że właśnie w rejonie Morza Czarnego, na terenie Rumunii i Bułgarii, wkrótce na dniach mają się odbyć największe w tym roku, takie było założenie ćwiczenia natowskie Defender. Tam również będą brały udział jednostki wojskowe z Polski.
I to ma być taki efekt odstraszający, tak?
Nie, te ćwiczenie było planowane wcześniej.
Ale przy okazji.
Ale przy okazji to też i elementy, które będą, bo tutaj, jak już powiedziałem, rozmawiamy na dwóch poziomach. Jeden to jest język dyplomacji, to jest to co wprost mówią dyplomaci, przedstawiciele państw, grożą sankcjami.
Ale jakie sankcje mogłyby jeszcze wchodzić w grę?
Nie, no, mogą to być sankcje skierowane w stosunku do konkretnych osób, takie jak zwykle są stosowane, tworzących przywództwo tutaj w tym wypadku w państwie rosyjskim, ale mogą być to sankcje również wobec Rosji jako takiej. Drugim rodzajem odpowiedzi jest oczywiście też demonstracje wojskowe. Ja przypomnę, że na terenie Polski niedawno mieliśmy wizytę samolotów B-1, teraz pojawiły się amerykańskie F-y. To też jest sygnał wysyłany również z poziomu wojskowego w stosunku do Moskwy. Pan prezydent tak przedwczoraj rozmawiał z sekretarz generalną OBWE.
No to wiemy. Wczoraj odbyło się spotkanie również z kadrą MON, także z dowódcami wojskowymi. A dlaczego pan prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Opozycja zaczyna o to apelować, że sytuacja jest poważna, więc padają pytania o nasze bezpieczeństwo.
Sytuacja jest poważna i wymaga przede wszystkim koordynacji i ustalenia strategii, taktyki działań wewnątrz, w pierwszym rzędzie aparatu państwa, czyli na styku prezydent rząd i również koordynacja wspólnej akcji międzynarodowej na zewnątrz, czyli w kontaktach z naszymi sojusznikami, ja przypomnę.
Czyli zwołania RBN-u nie będzie, rozumiem.
Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, jeżeli będą podejmowane jakieś kluczowe decyzje, bo w tej chwili to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim uzyskanie obrazu sytuacji, prawda? Rozpatrzenie scenariuszy, z jakimi możemy mieć do czynienia w najbliższej przyszłości, zorientowanie się również pozycji w opiniach naszych sojuszników. Za kulisami, pani redaktor, naprawdę trwają bardzo intensywne na różnych szczeblach konsultacje.
No ja się domyślam, no sytuacja jest poważna, jak już tutaj wielokrotnie mówiliśmy w tej rozmowie.
Tak jest, sytuacja jest bardzo poważna i jeżeli z analizy tej sytuacji i z uzgodnień najpierw wewnątrz kierownictwa państwa, a później w relacjach z naszymi sojusznikami pojawi się potrzeba podjęcia jakiejś konkretnej, dużej decyzji dotyczącej naszego kraju, no to wtedy pan prezydent rozważy możliwość zwołania RBN-u.
Ale na razie nie ma takiej możliwości, ale to nie jest tak, że niechęć do opozycji jest większa niż do Putina, jak napisał na Twitterze Radosław Sikorski.
To są takie harce opozycji, prawda, jej zbójeckie prawo, ale nie tworzą poważnego klimatu do tego, co się dzieje wokół naszego kraju i co nas bezpośrednio dotyczy.
Dobrze, no to tyle w części radiowej. Tutaj stawiamy pauzę. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy tylko na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Proszę zostać z nami. I przypomnę, że dziś naszym gościem jest Paweł Soloch, który sobie popija teraz kawę. To wszyscy widzimy. Gdyby pan tam mógł sobie poprawić tutaj tą słuchawkę, bo czasami to tak trzeszczy, więc nie wiem, czy może lepiej. Tak, trzeszczy
to ja
czasami.
Ja pana doskonale słyszę.
Ja pana też doskonale słyszę, tylko czasami słyszę po prostu jednak trzaski, więc myślę, że to może...
To teraz może lepiej będzie tak.
Może będzie lepiej. Wracając do tych relacji na linii Polska-Ukraina i w ogóle co my możemy zrobić. No więc wczoraj była ta narada, o której pan wspomniał, że trzeba ustalić strategię wewnętrzną. No to jaka jest ta strategia? Czy możemy o tym powiedzieć?
No, możemy trochę powiedzieć, że pierwsza rzecz to rzeczywiście ocena sytuacji. Oczywiście mamy do czynienia z doniesieniami medialnymi, które mówią o tym,
ale rozmawialiście wczoraj na przykład o potencjalnych scenariuszach, co się może wydarzyć?
Tak, oczywiście. Rozmawialiśmy przede wszystkim tutaj, ja chcę też podkreślić, że ta wczorajsza narada to przede wszystkim była skoncentrowana na tym wymiarze wojskowym całej sytuacji, więc po prostu chodziło o dokonanie oceny, jasne, że pod kątem scenariuszy, ale przede wszystkim pod kątem realności tych scenariuszy. I rzeczywiście szczegółowa analiza tego, co ostatnich ruchów wykonanych ze strony Rosji pokazuje to, że rzeczywiście są to siły, które w każdej chwili mogą być użyte do agresji. Takie elementy jak na przykład podciągnięcie szpitali wojskowych, prawda, czyli jakby przygotowanie dodatkowych oprócz zwykłych szpitali, które są na tym terenie, miejsc na ewentualną opiekę nad rannymi, gromadzenie zapasów i tak dalej. Wiele jest takich indykatorów, które pokazują, że atak jest wykonalny i mówimy o siłach około 110 tysięcy żołnierzy, więc to są bardzo znaczne siły.
Jaka jest realna groźba, że ten konflikt wybuchnie? Oby nie, oczywiście.
To oby nie, no więc możemy to rozpatrywać tak. Przede wszystkim kwestia intencji. Tak? Niewątpliwie Rosjanie w ten sposób pozycjonują się wobec nowej administracji amerykańskiej. Ja przypomnę, że na samym początku objęcia prezydentury przez Joe Bidena, prawda, jednym z pierwszych uwag nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat Rosji było publiczne nazwanie Putina mordercą. Prawda? I tutaj jakby wydawało
się... Teraz są żądania wypuszczenia Aleksieja Nawalnego.
Nawalnego, tak, równolegle. Tu Rosjanie, jeżeli patrzysz na to w tej perspektywie, prężą muskuły, pokazują, proszę bardzo, my jesteśmy zdolni zaatakować Ukrainę. Mamy w tym samym momencie reakcję Czech, sprawa dotycząca...
Wydalenie dyplomatów.
Dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat. My oczywiście solidaryzujemy się z Czechami, zresztą sami żeśmy wydalili rosyjskich dyplomatów, spodziewamy się wydalenia naszych. Więc to jest zaognienie też relacji na innych frontach. W tle gdzieś jest kwestia i konsekwencje sytuacji na Kaukazie, w Karabachu, gdzie trudno powiedzieć, czy Rosja wyszła z tego konfliktu azersko-ormiańskiego jako zwycięzca. Na pewno zachowała swoją pozycję, ale weszła do gry Turcja, która również w basenie Morza Czarnego odgrywa główną rolę. Więc intencje Rosji mogą być różnorakie, ale to, co jest najgroźniejsze w tej całej sytuacji, to to, że powiedzmy Sarajewo, tak? To znaczy są wszystkie przesłanki ku temu, żeby konflikt wybuchł i wystarczy mała iskierka, jakiś atak. Oczywiście możemy też mówić o ograniczonych celach rosyjskich. Na Krymie mieszka 600 tysięcy ludzi, dołożono do tego ponad 30 tysięcy żołnierzy, Krym nie ma wody i Rosjanie domagają się dostępu do ujęcia wody, które to ujęcia znajdują się na terenie Ukrainy. Może być właśnie celem również i to, żeby te ujęcia zająć i kontrolować, czyli cel.
No to dla Ukrainy byłoby, można powiedzieć, zabójcze. No, dzisiaj czytam w Rzeczpospolitej wywiad z doradcą w biurze prezydenta Zełańskiego. Oleksij Arystowicz mówi tak, że Kijów liczy na dostawy nowoczesnej broni i że NATO podzieli się informacjami wywiadowczymi. Na taką pomoc liczy Kijów.
Rozmawiałem z panem Daniłowem, z doradcą do spraw bezpieczeństwa 2 dni temu i rzeczywiście rozmawialiśmy przez łącza. Tak, oczekują konkretnego wsparcia, chociażby jeśli chodzi o kwestię zachowania równowagi, jeśli chodzi o kontrolę przestrzeni powietrznej. Tak? Tu Rosjanie mają ewidentnie przewagę, czyli no, jest tam myślenie w kategoriach obrony, takiej twardej, prawda, twardej. Znaczy,
czyli rozumiem, że Ukraina przygotowuje się na najgorszy scenariusz, ale o swój los też mocno się martwią, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi, nasi rodacy. I mówią, że zostali pozostawieni sami sobie, tak de facto. Dzisiaj jedna z gazet cytuje prezesa Polaków na Ukrainie, Antoniego Stefanowicza, który mówi, że ambasada polska jest zamknięta, dyplomaci organizują tylko jakieś konferencje, zero konkretów na temat bezpieczeństwa. Ukraińcy nie mogą też wyjechać tutaj, znaczy nasi rodacy z Ukrainy nie mogą tutaj przyjechać, chyba że mają wizy z pozwoleniem na pracę.
To
jak możemy pomóc w takim razie naszym rodakom?
Tym konkretnym tematem również zajmował się pan prezydent i podjął działania, o których teraz jeszcze trudno jest mówić. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że w oczywisty sposób w tej chwili kwestia naszych rodaków, Polaków na Białorusi jest traktowana jako karta przetargowa. Trudno powiedzieć, na ile przez samego Łukaszenkę, na ile przez Rosjan sterujących Łukaszenką. No ale trzeba też wpisać to co się dzieje z Polakami na Białorusi, w szerszy kontekst, to co się dzieje z Białorusinami w ogóle. Tak więc tutaj Polacy są, Polacy, obywatele Białorusi, ale Polacy są traktowani jak wszyscy opozycjoniści, czy ci, których Łukaszenko uważa za
opozycjonistów. Ale ja pytałam również o Polakach mieszkających na Ukrainie, o naszych rodakach w Ukrainie, przepraszam.
Aha, w Ukrainie.
Tak.
Nie, no więc my te wszystkie informacje, jeżeli jest jakieś poczucie zagrożenia, oczywiście zbieramy. Trzeba pamiętać, że Polacy mieszkający w Ukrainie są obywatelami ukraińskimi i zakładamy, że państwo ukraińskie traktuje wszystkich obywateli równo. Nie mamy żadnych dowodów na to, że jakoś różnicuje, prawda, i Polaków traktuje gorzej. I oczywiście, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, żeby do nich skierować jakąś dodatkową pomoc, ale my oczywiście myślimy również w kategoriach pomocy Ukrainie, narodowi ukraińskiemu jako całości, no to taka pomoc oczywiście będzie organizowana.
Gabriel pyta, słucha, czy możliwe, że Rosja zaatakuje Ukrainę? Oby nie. Czy postawiłby pan Domi wszystkie swoje oszczędności na to, że NATO obroni Polskę, jeśli Rosja spróbuje nas zaatakować?
Ja bym powiedział inaczej, że gdyby doszło do takiej sytuacji, no to na pewno myślałbym o tym, że jeżeli sprzedaż mojego domu i wszystkich pieniędzy pomoże obronie Polski, to bym to zrobił, tak? Więc zakładamy.
Ale to chyba raczej chodzi, pół ciężkości tego pytania jest takie, czy NATO stanęłoby w naszej obronie?
Na pewno Sojusz Północnoatlantycki daje większe gwarancje, zdecydowanie większe gwarancje tego, że sojusznicy będą zaangażowani w razie agresji, niż gwarancje, jakie wynikały z gwarancji bilateralnych w 1939 roku, jakie mieliśmy ze strony czy to Francji, czy Wielkiej Brytanii. Natomiast oczywiście zawsze jest tak, że to dopiero sytuacja konkretna, w tym wypadku wojenna, pozwoli na sprawdzenie tego, co do czego byłoby zdolne NATO.
My Czyli ma pan wątpliwości?
Nie mam wątpliwości co do tego, że na dzień dzisiejszy sojusznicy i NATO jest gotowe do podjęcia działań, również działań o charakterze wojskowym, gdyby nastąpiła agresja na któregokolwiek z członków NATO, w tym na Polskę. Natomiast rodzaj odpowiedzi, skala, scenariusz wojny, czy to byłaby wojna ograniczona, czy najstraszniejszy, prawda, scenariusz z użyciem broni masowego rażenia, jaka byłaby wtedy odpowiedź na to? Niewątpliwie byłaby to odpowiedź, jak to się mówi w fachowym języku, kinetyczna, czyli na pewno byłoby kontruderzenie. Ale co konkretnie byłoby no na tym polega polityka odstraszania, prawda, że my mówimy, że pokazujemy naszą gotowość i o to zabiega Polska, ale taka jest też postawa reszty sojuszników, dlatego będą te ćwiczenia, nic nie wskazuje na to, że ćwiczenia Defender zostaną odwołane w związku z tym, co robią Rosjanie w basenie Morza Czarnego. Na tym polega właśnie polityka, że my pokazujemy, proszę bardzo, jesteśmy gotowi, w razie czego będziemy strzelać, tak, jeżeli zaatakujecie nas, tak. I w to głęboko wierzę, że NATO na dzień dzisiejszy takie, jakie jest do takiej reakcji przygotowane i zdolne.
Paweł Soloch jest dzisiaj naszym gościem, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj zaczyna się szczyt klimatyczny z udziałem 40 głów państw. To jest szczyt wirtualny pod przewodnictwem Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych. I co zaprezentuje tam, jaka będzie agenda prezydenta Dudy?
No na pewno tak. Przede wszystkim to tak a propos pozycji Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No Polska poniekąd będzie reprezentowała państwa regionu, ponieważ jest jedynym państwem z naszego regionu, który na tym szczycie będzie. Dlatego też prezydent wcześniej kontaktował się chociażby z prezydentem Bułgarii, Słowenii, konsultował swoje stanowisko.
Ale Polska też wspomnijmy, że nie zadeklarowała osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i tego się od nas oczekuje. Czy taka deklaracja ze strony pana prezydenta padnie?
Tutaj Czy konkretna deklaracja padnie, to będziemy mogli się przekonać jutro w czasie wystąpienia naszego prezydenta, bo jutro będzie pan prezydent Andrzej Duda przemawiał. Natomiast ja przypomnę, że pan prezydent podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego, w której jest deklaracja o tym, że nasze państwo będzie dostosowywało swoją politykę do i dokonywała transformacji zgodnie z celami, jakie stawia polityka klimatyczna uzgadniana w ramach forów międzynarodowych, ale że ta transformacja powinna być sprawiedliwa, to znaczy taka, żeby nie wywracała od razu naszej gospodarki, nie
prowadziła... Czyli z tego, co pan mówi, to raczej taka deklaracja nie padnie o takim osiągnięciu neutralności klimatycznej do konkretnej daty, 2050.
Na pewno padnie deklaracja, że co do kierunku zgadzamy się, natomiast chcielibyśmy uzgodnić warunki do prowadzenia do tej sytuacji, do celu, które też zwraca uwagę, że one troszeczkę zostały urealnione, zmieniono te wszystkie horyzonty czasowe, kiedy to można, kiedy tą pełną transformację pod kątem właśnie...
No tak, ale pojawiają się takie opinie, że jeśli pan prezydent Duda nie zaprezentuje ambitnego planu, no to zostaniemy zepchnięci na margines globalnej polityki klimatycznej.
Myślę, że nie jesteśmy jedynym krajem, znaczy wiem, że jesteśmy nie jedynym krajem, który właśnie...
Ale jesteśmy dużym eminentem gazów cieplarnianych ze względu na to, że jesteśmy zależni od węgla.
No, jak taki kraj jak nie wiem, Chiny, Meksyk, prawda, czy... Ale oczywiście tak, nasza gospodarka stoi na energetyka zwłaszcza stoi na węglu. Zgadzając się co do generalnego kierunku, i wyrażając gotowość, żeśmy dokonali zresztą od lat 90. jednak istotnej redukcji emisji gazów i istotnej, jak zważywszy na skalę uzależnienia naszego od węgla, jednak transformacji naszego systemu energetycznego. No przypomnę chociażby teraz plany na przykład budowy rozwoju energii opartej na atomie. Więc co do kierunku tak, natomiast jeśli chodzi o szczegóły i kwestie uwzględnienia jednak no, naszej specyfiki takiej, żeby po prostu szybkość tej transformacji nie doprowadziła do jakiejś komplikacji gospodarczej, co odbiłoby się na standardzie i poziomie życia Polaków, no to tutaj musimy już dyskutować szczegółowo.
No, też są takie, pojawiają się opinie, że ten szczyt to będzie taki test dla pana prezydenta Dudy. Test poddany przez administrację Joe Bidena. No też chodzi o te chłodne gratulacje ze strony pana prezydenta po tym, jak amerykańskie media okrzyknęły, że zwycięzcą jest Joe Biden. No. Nie, no gratulacje pana prezydenta dotyczyły bardzo udanej kampanii, a nie samego zwycięstwa.
To są oczywiście przede wszystkim komentarze i spekulacje naszych mediów albo polityków, którzy są politycznymi przeciwnikami obozu, który w tej chwili sprawuje władzę. Nie sądzę, żeby i tak zresztą to wynika z naszych kontaktów z nową administracją amerykańską, że to jest jakiś element główny w relacjach polsko-amerykańskich, to w ogóle dla strony amerykańskiej ma jakieś głębsze znaczenie.
A dlaczego nie są przestrzegane procedury bezpieczeństwa lotów, panie ministrze? Minęło 11 lat od katastrofy smoleńskiej, a my nie wyciągamy lekcji. Zapewne pan wie, do czego nawiązuje. Do tego oczywista ostatnio Wirtualna Polska i chodzi o lot pana prezydenta z Zielonej Góry do Warszawy podczas kampanii prezydenckiej, początek lipca.
Ja bym to potraktował w ten sposób, że to jest rozgrywka medialno-polityczna. Niesmaczne i trochę takie, bym powiedział, nierzetelne i nieuczciwe jest łączenie tej kwestii z lotem smoleńskim, tak? Wysyłanie pod manipulacji podprogowej, no niestety troszeczkę w stylu właśnie rosyjskim, że tu były naciski, w Smoleńsku też były naciski, nie było żadnych nacisków, ani żadnej, mamy, jeśli chodzi o lot pana prezydenta Zielonej Góry, mamy oświadczenie rzecznika pana ministra Spychalskiego w tej sprawie. to jest kwestia, którą podjęły media. Jeśli rzeczywiście jakieś procedury zostały przekroczone czy naruszone, to na pewno nie zawiedzą pana prezydenta.
No, ale, z tych zapisów przedstawionych przez Wirtualną Polskę jednak wynika, że na pokładzie prezydenckiego samolotu mogło dojść do nacisków.
No ale co wynika, że ktoś wszedł, bo
Przecież wie pan, że była grupa utworzona, taka komunikacyjna na WhatsAppie, nazwana Greenburg od Zielonej Góry. No i ci, którzy brali udział w tej dyskusji, zdawali sobie sprawę, że procedury zostały naruszone.
Ale kto brał udział? Prezydent w tej dyskusji? Czy
prezydent nie, ale na przykład dwaj wiceministrowie, na przykład Marcin Horała, Maciej Małecki, no i jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, także prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
No to niech prezes Polskiej Żeglugi, bo to jest jedyna osoba w tym momencie, która rzeczywiście pełni funkcje związane z bezpieczeństwem lotu, to niech on tą sprawę wyjaśni. Jeśli chodzi o prezydenta i jego otoczenie, to raz jeszcze powtórzę, że ja wielokrotnie podróżowałem z panem prezydentem, no nie w czasie kampanii wyborczej, ale w podróżach i krajowych, i zagranicznych, lotniczych. Nie przypominam sobie nigdy takiej sytuacji. Prezydent wręcz dopytywał się zawsze, czy wszystko się odbywa zgodnie z procedurami. Zawsze wyrażał gotowość jazdy na kołach, jak to się mówi, czyli samochodem w razie czego, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli tu są jakieś wątpliwości w stosunku do tego, bo wiceminister czy Horała, czy Małecki, no to ich bezpośrednie kompetencje w tych kwestiach chyba nie mają tutaj jakiegoś kluczowego znaczenia, ale jeżeli prezes PAŻP-u rzeczywiście, no to on musi to wytłumaczyć, ale jeśli chodzi o pana prezydenta i jego najbliższe otoczenie, z taką sytuacją w ogóle nie mieli wiedzy o tego.
No ale sytuacja sprowadza się do tego, że samolot z polskim prezydentem znajdował się poza kontrolą przez kilka minut w powietrzu.
Nie, ale wie pan, panie redaktor, to jeszcze raz powtórzę.
I eksperci mówią, że mogło to grozić jednak katastrofą, bo w tej okolicy latają inne również statki powietrzne, mniejsze zdecydowanie, awionetki, jakieś samoloty sportowe, szybowce.
Nie, jest to niesmaczne. Podniesiono tą kwestię sprzed ponad roku. Podniesiono tą kwestię w kontekście katastrofy smoleńskiej, usiłując wiązać te dwa tematy. Jest to bardzo takie, bym powiedział, niegodziwe po prostu. Nie znajdujące potwierdzenia, przynajmniej jeśli chodzi o pana prezydenta i jego najbliższe otoczenie.
Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest z nami. Są pytania również do pana, panie ministrze, od naszych słuchaczy. I chciałabym zapytać, Sylwia pyta, co pan prezydent Andrzej Duda ma zamiar zrobić po tym, jak Ewa Stankiewicz w filmie przedstawiła jasno już tezę, że Rosja zamordowała Polsce prezydenta. Wiadomo, że taka teza będzie również w raporcie Macierewicza. Co dalej z tą sprawą? Jaka będzie odpowiedź Polski?
Najpierw pan prezydent musiałby zapoznać się z raportem na ten temat. Nie otrzymaliśmy takiego raportu. No, widzieliśmy bardzo interesujące i poruszające materiały, zarówno ten film o raporcie pana ministra Macierewicza, jak i film pani Ewy Stankiewicz, ale tutaj, żeby zajmować jakieś stanowisko, potrzebne są formalne, twarda dokumentacja w tej sprawie. Więc jeżeli otrzymamy raport, to być może pan prezydent zajmie w tej sprawie stanowisko.
No dobrze, ale czy Polska w ogóle powinna jakoś zareagować? No przecież jest to raport Państwowej Komisji, Podkomisji do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Polska powinna zareagować, jeżeli po prostu wnioski płyną, jeżeli będzie raport, będą w tym raporcie wnioski i te wnioski zostaną przyjęte, prawda, i wtedy jest oczywiste, że zostaną wtedy podjęte działania, ale na razie nie mamy, przynajmniej tutaj w ośrodku prezydenckim nie mamy tego raportu, więc nie możemy się odnieść do materiałów jednak publicystycznych.
Dane publiczne pytają. Prezydent Kosowa opublikowała na Twitterze list, jaki 3 dni temu otrzymała od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda informował 2 miesiące temu, że wysłał do Joe Bidena dość obszerny list. Czy pan prezydent USA na ten list odpisał?
pan prezydent USA nie odpisał, ale żeśmy na temat tego listu rozmawiali szczegółowo z doradcą do spraw bezpieczeństwa Sullivanem, bo to właśnie ta rozmowa moja i z udziałem pana ministra Szczerskiego dotyczyła właśnie głównie tego listu i na ten temat, na temat treści tego listu żeśmy bardzo szczegółowo ponad godzinę rozmawiali.
A możliwa jest jakaś wizyta prezydenta amerykańskiego Joe Bidena w Polsce, czy też w drugą stronę?
Nie, no oczywiście wszystko jest możliwe. Na razie z jednej strony i z powodu pandemii, i z powodu tego, że kalendarz jest taki, że w najbliższym czasie najważniejszym wydarzeniem, gdzie będzie okazja również, gdzie prezydenci obaj Polski i Stanów Zjednoczonych będą razem, to będzie szczyt NATO i zobaczymy, to jest połowa czerwca, zobaczymy jakie właśnie będą co się będzie działo później właśnie w konsekwencji właśnie tego spotkania w ramach szczytu NATO.
Obecny minister obrony narodowej, czyli Mariusz Błaszczak, gdy był w opozycji, apelował o embargo na rosyjski węgiel, z którego sprzedaży Putin ma pieniądze, żeby napadać sąsiednie kraje. To jest oczywiście część cytatu z pana ministra, wtedy przedstawiciela opozycji. Przez 5 ostatnich lat rządów obozu dobrej zmiany nie wprowadzono embarga i nie sprowadzono 40 milionów ton. Sprowadzono 40 milionów ton. Dlaczego?
Nie odpowiem, panie redaktor, dlaczego. To jest pytanie do tych, którzy te decyzje podejmowali.
Oczywiście, ale jest to swoisty paradoks, skoro Prawo i Sprawiedliwość biło wtedy na alarm, a teraz chociażby Mariusz Błaszczak, a teraz cały czas ten rosyjski węgiel do nas płynie wartkim strumieniem.
No, płynie wartkim strumieniem, ale jednocześnie zwracam uwagę pani redaktor i słuchaczom, że jednak przez te 5 ostatnich lat władze polskie dokonały sporo, żeby doprowadzić do uniezależnienia energetycznego od Rosji. Mam na myśli tutaj przede wszystkim budowanie niezależnego systemu dostawy gazu, prawda, czy to jest Baltic Pipe, czy to jest LNG w Świnoujściu. Także generalnie, jeśli chodzi o strategię państwa polskiego, dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, zwłaszcza pod kątem uniezależniania się od Rosji, jak również wysiłki państwa polskiego wespół ze Stanami Zjednoczonymi, również z nową administracją, zwracam uwagę, żeby jednak powstrzymać albo ograniczyć konsekwencje nie tylko biznesowego, ale politycznego dealu, jaki Niemcy zawierają z Rosją a propos budowy Nord Stream 2. I no tutaj polityka państwa polskiego jest konsekwentna.
Gabriel pyta, czy prezydent Duda bardziej boi się wyborców, czy prezesa Kaczyńskiego?
Na pewno nie boi się tego pana, który o to pyta.
A, czyli jednak może są pewne obawy w relacjach z prezesem Kaczyńskim.
To pytanie, na które to jest pytanie troszeczkę w stylu proszę odpowiedzieć tak lub nie, czy zaprzestanie pan bić swojej żony, prawda? Więc nie ma sensu odpowiadać na takie pytanie, bo pan prezydent Duda prowadzi samodzielną politykę, dał temu dowód nieraz, prawda? Jest oczywiście, wywodzi się z obozu Zjednoczonej Prawicy, która w tej chwili rządzi krajem i w sposób naturalny ma bliskie relacje z liderami tego obozu, ale jest przede wszystkim prezydentem kraju, prezydentem wszystkich Polaków.
No tak, ale też pewnie pan słyszał, że padają w przestrzeni publicznej zarzuty pod adresem pana prezydenta, że jest mało aktywny w tej kadencji, chociaż obiecywał, że nadal będzie bardzo aktywny i że niektórzy nawet określają pana prezydenta, że jest teraz bezobjawowy.
To jest taka nudna mantra. No, czy pan prezydent wczoraj zwołując najwyższych dowódców wojskowych był bezobjawowy, czy rozmawiając z szefową OBWE jest bezobjawowy, czy biorąc udział w szczycie klimatycznym jest bezobjawowy, to jest po prostu taka propagandowa zagrywka opozycji. Czy pan prezydent wypowiadałem się również wcześniej, dając inicjatywę dotyczącą na przykład kwestii prawa aborcyjnego do Sejmu, byłby objawowy i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale ta inicjatywa nie spotkała się akurat z ciepłym przyjęciem większości, czyli obozu władzy.
No dobrze, no tak, ruchu po stronie Sejmu.
To też o czymś świadczy generalnie.
Ale nie świadczy. Nie jest dowodem na bezobjawowość. Ja rozumiem, że objawowość dla przeciwników pana prezydenta ma się wyrażać przede wszystkim w stawaniu na kontrze w stosunku do działań rządu i władz polskich, co jest oczywiście absurdalne.
Wyciekły dane osobowe z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dane 22 tysięcy funkcjonariuszy, policjantów, strażników, celników. Czy to pana nie niepokoi? No, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a tutaj takie kwiatki.
Oczywiście, że niepokoi i oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, wyciągnięcia konsekwencji, bo to nie da się tego wytłumaczyć jako rzecz normalną czy usprawiedliwić, tylko teraz trzeba wyciągnąć tego konsekwencje również być może do osób bezpośrednio za to odpowiedzialnych.
Czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie ma właściwej ochrony, jeśli chodzi o zabezpieczenie cyberzabezpieczenia.
Nie, ja bym tak daleko tej sprawy nie interpretował. Tam jest
ale wyciekły dane, jak donoszą media, ze spisów osób znajdujących się w formularzach zgłoszeniowych na szczepieniach różnych grup zawodowych.
Oczekujemy szczegółowej, mówię o Biurze Bezpieczeństwa informacji w tej sprawie. No, nie możemy bazować tylko na doniesieniach medialnych, ale jeżeli one, wszystko wskazuje na to, że są prawdziwe co do faktu, natomiast co do przyczyn, to my mamy nadzieję, że otrzymamy szczegółowe informacje w tej sprawie i wtedy będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. To na pewno źle się stało i na pewno ktoś za to powinien odpowiedzieć.
Wśród udostępnionych danych są takie, oprócz tego, że są nazwiska, to są też numery telefonów, PESEL-e, e-maile, także prywatne, dokładny adres miejsca pracy. To może być gratka dla środowisk przestępczych.
Pełna zgoda dla środowisk przestępczych, służb obcych państw i tak dalej, i tak dalej. Absolutna zgoda. No, źle się stało i z tego powinny być wyciągnięte wnioski. Jeżeli są winni, a jacyś winni zapewne są, to powinni być ukarani. To nie ma tutaj dyskusji w tej sprawie.
Dobrze, dziękuję za to spotkanie, panie ministrze.
Ja również dziękuję.
Naszym gościem był dzisiaj Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaszczepił się już pan?
Tak, zaszczepiłem się zgodnie z harmonogramem wiekowym, kiedy właśnie przyszła moja kolej, zapisałem się i jestem po pierwszej dawce.
No to życzę zdrowia nieustająco, do usłyszenia, do zobaczenia,
ja również.
Dobrego dnia, kłaniam się.
Dziękuję nawzajem, pozdrawiam.
To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.